Eucharystia a nasze życie codzienne. W tej konferencji spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak żyć Eucharystią po wyjściu z Kościoła, z mszy świętej, z adoracji. Co to znaczy być człowiekiem Eucharystii w naszej codzienności? Jak samemu będąc napełnionym obecnością Boga, który daje nam się w Komunii Świętej, jak naśladować eucharystyczną postawę Jezusa? Odpowiadając na to pytanie, zatrzymamy się nad takimi czterema zagadnieniami. Pierwsze z nich to nieustanne, świadome trwanie w obecności Boga. Drugie to odprawianie mszy świętej całym naszym życiem. Trzecie to miłość do Jezusa, który jest obecny, ukryty pod postacią chleba i wina, ale także, który jest ukryty pod postacią drugiego człowieka. I kolejne zagadnienie. Tak, trzecie to miłość do Jezusa, ukrytego w Eucharystii, ale też ukrytego pod postacią drugiego człowieka. I wreszcie czwarty nasz wątek to łaska cierpienia z Jezusem i dla Niego. Te cztery obszary będą się wzajemnie przenikać. Będą miały tutaj duże części wspólne. Zacznijmy od pierwszego. Być człowiekiem Eucharystii to żyć w obecności Boga. W ogromnym, niepojętym zjednoczeniu z Nim. Jezus, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, jest nas realnie obecny także wtedy, kiedy wychodzimy już z Kościoła i wracamy do naszych domów, do naszych codziennych zajęć. I nic tego faktu, tej Jego realnej obecności nie zmieni, poza grzechem ciężkim. Możemy więc w ciągu dnia świadomie powracać myślą do tej miłującej obecności. Imię Boga, który jest w nas, brzmi Ja jestem. On jest tym, który najbardziej realnie istnieje. Wszelkie inne istnienie jest tylko słabym odbiciem tej najmocniejszej obecności. André Frossard, znany francuski konwertyta, nawrócił się w momencie, kiedy wszedł do otwartego kościoła, gdzie na ołtarzu zobaczył w monstrancji Pana Jezusa, ukrytego pod postacią chleba. I wtedy w jednym momencie stwierdził, pewne jest na świecie tylko to, że istnieje Bóg pod postacią tego opłatka. Wszystko inne jest tylko hipotezą. To istnienie Boga jest najbardziej realne, najbardziej mocne. Więc nikt z nas, kto przyjmuje Komunię Świętą, nie może nigdy powiedzieć, jestem sam, nikt mnie nie kocha, wszyscy mnie opuścili. Jeśli takie myśli przyjdą nam do głowy, bo nieprzyjaciel może je podsuwać, to są to pokusy i trzeba je odrzucić. Każdy, kto przyjmuje Komunię Świętą, jest zawsze w bliskości tego, kto nas do końca umiłował, kto nas najbardziej ukochał. Mając tą żywą obecność Boga w sobie, możemy adorować eucharystycznego Pana Jezusa nie tylko w Kościele, nie tylko Pana Jezusa wystawionego w monstrancji, ale możemy adorować Go w naszym sercu, w naszym domu, w zaciszu z własnej intrygi. On jest w nas obecny. My jesteśmy Jego docelową monstrancją. Musimy sobie uświadomić, że Pan Jezus stał się dla nas chlebem, wypieczonym w ogniu męki, nie po to, żeby Jego takim ostatecznym celem tutaj na ziemi było zabytkowe tabernakulum, złota monstrancja, ozdobiona drogocennymi kamieniami, Ale to jest właśnie niepojęta Jego miłość, że On chciał, aby tym ostatecznym celem Jego na ziemi było serce ludzkie, moje i Twoje. Grzeszne, słabe, upadające ciągle, zranione, nasze biedne ludzkie serce. I słuchajcie, takiej bliskości z Bogiem zazdroszczą nam nawet aniołowie, którzy nieustannie w niebie wpatrują się w oblicze Boga. Oni takiej bliskości z Bogiem nie doświadczają. Ale trwać w obecności Boga świadomie można nie tylko w czasie, który jest celowo poświęcony na modlitwę. Możemy do tej obecności Jezusa w nas odwoływać się przez cały dzień, podczas naszych codziennych zajęć, obowiązków. Możemy zwracać się do Niego choćby krótkim słowem, aktem przelistym. Pamiętajmy o tej obecności. Możemy nasze prace, nasze obowiązki wykonywać w jedności z Nim, z miłości do Niego. I wtedy mamy łaskę, żeby odprawiać mszę świętą całym naszym życiem, poprzez wszystko to, co robimy. Możemy jednoczyć się z Jezusem, który właśnie w tej chwili, kiedy my pracujemy, ofiarowuje się Ojcu na ołtarzach całego świata. I wtedy, kiedy tak żyjemy, to miejsce naszej pracy zawodowej, ta kuchnia w naszym domu, w której przyrządzamy posiłki, ten zlew, w którym myjemy naczynia, ta podłoga, ten pokój, który sprzątamy, staje się ołtarzem, na którym razem z Jezusem ofiarujemy się Ojcu. I wtedy możemy mieć udział w wielkich dziełach, jakie On mocą Eucharystii dokonuje. Na przykład w tym, że konający grzesznik, który jeszcze przed chwilą wybierał piekło, jednak wraca się do Bożego miłosierdzia i będzie zbawiony. W tym, że człowiek uznawany za przegranego z marginesu, grzesznika pod wpływem ewangelizacji usłyszanej, przyjmuje Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Możemy mieć udział w tym, że gdzieś na krańcach ziemi człowiek pod wpływem kazań misjonarza decyduje się przyjąć chrzest i wybiera Jezusa. Albo w tym, że jacyś rodzice, których dziecko poczęło się w trudnej sytuacji, są gotowi je z miłością przyjąć. Możemy przyczynić się na przykład do tego, że ktoś postawiony w granicznej sytuacji umrzeć lub zgrzeszyć ma siłę być wiernym Bogu i wybrać drogę męczeństwa. Warto, myślę, każdego dnia rano powiedzieć Bogu, zwrócić się do Ducha Świętego. Duchu Święty, uczyń moje życie Eucharystią. Połącz się z ofiarą Jezusa na ołtarzu, nawet wtedy, kiedy ja nie będę o tym pamiętać. Połącz się z chlebem i winem, które zostanie ofiarowane i daj, aby wraz z nimi stały się męką, śmiercią, ale też i zmartwychwstaniem Jezusa. A jeśli mamy możliwość być na mszy świętej w ciągu dnia, a na pewno w każdą niedzielę, warto w kościele podczas ofiarowania powiedzieć: Panie Jezu, przyjmij mnie i moje życie. Połącz się z Twoją ofiarą. Niech staną się Twoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. I warto wtedy też powiedzieć, w jakich intencjach chcę oddać moje życie razem z Jezusem. I tutaj w tym momencie dochodzimy do takiego stwierdzenia, że być człowiekiem Eucharystii to znaczy oddać życie dla braci. Święty Jan w swoim liście mówi takie słowa: Chrystus oddał za nas swoje życie, także my winniśmy oddać życie za braci. A Pan Jezus, kiedy ustanawia Najświętszy Sakrament, podczas ostatniej wieczerzy mówi: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A wiemy, że On umiłował nas tak, że oddał za nas swoje życie. I w Eucharystii to się właśnie uobecnia. Jezus też mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I tak, kochani, może to wydawać się nam dziwne, ale każdy z nas, każdy chrześcijanin, każdy, kto chce żyć Eucharystią, jest wezwany do tego, aby tak jak Chrystus na krzyżu i na ołtarzu oddać życie za braci. Ale oddać życie dla kogoś można na dwa sposoby. Można to uczynić umierając dla kogoś, albo żyjąc dla kogoś. I teraz ta pierwsza droga. Na pewno znamy wielu świętych, wiele takich postaci, które oddały swoje życie umierając za drugich. Choćby za to, aby kto inny mógł żyć. Takim był na przykład święty Maksymilian Kolbe, który oddał życie za współwięźnia. Inną postacią, może mniej znaną, ale też z czasów II wojny światowej, jest błogosławiona Marianna Biernacka. I kiedy Niemcy rozstrzeliwali ludzi z jej miejscowości i wybrali do tego jej synową, oczekującą wtedy dziecka, ona uprosiła zamianę i poszła na śmierć w zamian za swoją synową i jej nienarodzonego wnuka. Inną postacią, która oddała życie, aby ktoś inny mógł żyć, była na przykład święta Joanna Beretta Molla, która umarła, ponieważ nie zgodziła się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Wolała sama umrzeć, aby ono mogło żyć. Także można tutaj powiedzieć o innych osobach, które z kolei oddały życie, umarły za to, by ktoś powrócił do Boga, by był zbawiony. I tutaj chciałam może powiedzieć kilka słów o może mało znanej w Polsce świętej, błogosławionej Laurze Vicuni z Argentyny, dziewczynce, która była zakochana w Jezusie Eucharystycznym i bolała nad tym, że jej matka, żyjąca w konkubinacie, nie może go przyjmować do serca. I ona ofiarowała Bogu swoje życie za to, by jej mama do Boga wróciła. Jezus przyjął jej ofiarę, dopuścił chorobę, śmierć, a matka powróciła do Boga, powróciła do sakramentów świętych. Ale kochani, być może, że do takiego sposobu oddania życia nie wszyscy będziemy powołani, żeby umrzeć za kogoś. Natomiast na pewno wszyscy jesteśmy powołani, aby oddać swoje życie żyjąc dla kogoś. Jak to się dokonuje? Kiedy dzień po dniu wstajemy dla kogoś, idziemy do pracy dla kogoś sprzątamy, gotujemy, pierzemy, poświęcamy komuś czas, nasz czas, nasze siły, nasze zaangażowanie w jego sprawy, naszą uwagę. Wtedy, kiedy dla kogoś się poświęcamy, wyniszczamy, tak jak czyni to Jezus na krzyżu i na ołtarzu. Widzimy więc, że naśladować postawę eucharystyczną Jezusa to oddać życie za innych, odumierać za innych, tak jak On to czyni. I pamiętajmy, że tylko w ten sposób, kiedy oddamy życie za Boga i ludzi, tak, kiedy je zupełnie stracimy, kiedy je po ludzku zmarnujemy, rzucając wszystko, co mamy w ziemię, aby obumarło, tylko wtedy nasze życie będzie sensowne i tylko wtedy wygramy życie. Jezus mówi, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. I przypomina też, że jeśli ziarno wpadłszy w ziemię nie odumrze, zostanie tylko samo. Jeśli odumrze, przynosi plon obfity. Dlatego nie bójmy się tego odumierania, wyniszczania, poświęcania dla innych. Nie bójmy się na przykład pełnić funkcji we wspólnocie, angażować się w dzieła apostolskie we wspólnocie, w parafii, w Kościele, nawet jeśli te dzieła odbierają nam wolny czas, czas na odpoczynek, na realizację swoich zainteresowań, nawet na sen i różne potrzebne zajęcia. Dlatego nie bójmy się na przykład naszych starych rodziców, tego, że będą wymagać opieki 24 godziny na dobę. Nie bójmy się mieć dzieci, mieć ich wiele, założyć wielodzietną rodzinę. Jan Paweł II, Ojciec Święty, powiedział: człowiek nie może odnaleźć siebie jak tylko przez bezinteresowny dar dla innych. I takie życie jest właśnie szczęśliwe i sensowne. Być darem dla kogoś, odumierać dla kogoś. Być człowiekiem Eucharystii to także odpowiadać miłością na miłość Jezusa, który jest ukryty w niej pod postacią chleba i wina, ale równie realnie jest ukryty w moim bliźnim, w drugim człowieku. On powiedział do nas: wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Co z tego dla nas wynika? Że z takim samym szacunkiem i miłością i czcią, z jaką przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej, mam go przyjmować w każdym człowieku. W każdym. Nawet, a może szczególnie w tym, który zatarł sobie jego podobieństwo. I chciałam podzielić się tym, co na ten temat mówiła Matka Teresa z Kalkuty. Święta, której życie właśnie toczyło się wokół Jezusa, tego ukrytego pod postacią chleba i wina i tego ukrytego pod postacią drugiego człowieka. Kiedy została zapytana, kim jest dla niej Jezus, odpowiedziała tak: dla mnie Jezus jest chlebem życia. Jezus jest ofiarą złożoną we mszy świętej za grzechy świata i za moje grzechy. Jezus jest chlebem, trzeba go spożywać. Ale też Jezus jest głodnym, trzeba go nakarmić. Jezus jest spragnionym, trzeba go napoić. Jezus jest nagim, trzeba go przyodziać. Jezus jest bezdomnym, trzeba go przyjąć. Jezus jest chorym, trzeba go leczyć. Jezus jest samotnym, trzeba go kochać. Jezus jest niechcianym, trzeba go chcieć. Jezus jest trędowatym, trzeba mu obmyć rany. Jezus jest żebrakiem, trzeba mu dać uśmiech. Jezus jest pijakiem, trzeba go wysłuchać. Jezus jest chorym umysłowo, trzeba go bronić. Jezus jest dzieckiem, trzeba go przygarnąć. Jezus jest niewidomym, trzeba go prowadzić. Jezus jest kaleką, trzeba w nim iść. Jezus jest narkomanem, trzeba dać mu przyjaźń. Jezus jest prostytutką, trzeba go wyrwać z niebezpieczeństwa i podtrzymać. Jezus jest więźniem, trzeba go odwiedzić. Jezus jest staruszkiem, trzeba mu usłużyć. To jest litania Matki Teresy. Ale każdy z nas może i powinien, do czego gorąco zachęcam, stworzyć taką swoją litanię. I tam stawić imiona ludzi, których nam Pan Bóg postawił na drodze. Naszych bliskich, tych, których spotykamy w pracy, w sąsiedztwie, w życiu towarzyskim. Tak, w nich wszystkich Jezus jest obecny. dzieci powinny znaleźć się także, a może szczególnie, te osoby, które są dla nas trudne, których zachowanie i słowa nas drażnią, ranią. Także te osoby, które nas skrzywdziły, w nich też Jezus pragnie być kochany. Ale nasze ludzkie serce jest za słabe i ona tego nie potrafi robić. Ona nie potrafi kochać tych osób. Ale dlatego Jezus daje nam swoje serce, swoje eucharystyczne serce, które bije w każdej hostii, tak samo realnie jak na przykład w hostii w Sokółce, gdzie jest miejsce cudu eucharystycznego. To serce żyje, cierpi i kocha. I kocha także wtedy, kiedy jest raniony, kiedy doznaje niewdzięczności. Dlatego prośmy Ducha Świętego, abyśmy umieli kochać sercem Jezusa, który jest w nas, aby On dał nam swoją moc, swoją wszechmoc, która jest możliwa nawet w miłości nieprzyjaciół. Pamiętajmy, Bóg w swojej męce wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia, każdy ból, każdego zranienia, każdej przykrości. I On to przebaczył. I teraz to Jego serce chce przebaczać przez nas, naszym winowajcom. Spójrzmy na Jego mękę. To już było troszkę mówione w innych konferencjach, ale ja to troszeczkę powtórzę. Jezus wiele mi przebaczył. To ja, to każdy z nas. Skrzywdziliśmy Go, zraniliśmy, okrutnie zabiliśmy. A On przebacza. I to przebaczenie nie jest takie, jak nieraz nasze ludzkie, że mówi, no dobrze, przebaczam, ale teraz trzymaj się może troszkę na dystans, dala ode mnie, bo masz tendencję, żeby mnie ciągle ranić. O nie. Pan Jezus chce ze mną i z Tobą spotykać się ciągle i być w wielkiej bliskości. Ofiarowuje mi siebie w Eucharystii. Ofiaruje mi największe, niepojęte zjednoczenie ze sobą. On chce gorąco spożywać ze mną tą Paschę. I także my, napełnieni Jezusem i Duchem Świętym, mamy moc, aby ze swoimi nieprzyjaciółmi, wrogami utrzymywać serdeczne, bliskie relacje, być dla nich także miłującą obecnością. Tak jak On jest dla nas, chociaż radzimy Go 7 razy dziennie. I to nie jest łatwe, ale w takiej sytuacji właśnie spotkania z trudną osobą, z naszym nieprzyjacielem, możemy modlić się, zwracać się do Jezusa aktami przejrzystymi. Być jednym, ja nie umiem kochać tej osoby. Ale ja Ci daję moją nędzę, moje biedne serce, które nie umiem, a Ty daj mi swoje serce. I daj mi, i Ty kochaj przede mnie. Tak. Naśladować postawę eucharystyczną Jezusa, to, jak mówił święty brat Albert, być dobrym jak chleb, który leży na stole, który każdy może ułamać i nakarmić się nim, kiedy jest głodny. A co oznacza odnosić się z taką miłością do drugiego, z jaką Jezus Eucharystyczny do nas się odnosi. Dawać drugiemu to, co On nam daje. Dawać taką miłość, pocieszenie, oparcie, zrozumienie, współczucie, solidarność, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość, akceptację. Akceptować nawet tych, których inni nie akceptują i którzy sami siebie nie potrafią akceptować. I to oznacza być gotowym dla drugiego być tym, kim Jezus jest dla mnie w Eucharystii, czyli przyjacielem, pocieszycielem, obrońcą, doradcą, kimś bardzo bliskim, kimś, kto troszczy się o nas, a jeśli trzeba, to matką lub ojcem nawet. Bóg, kiedy ustanawiał ten sakrament w swojej miłującej obecności, powiedział: miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Kolejna sprawa, na czwarty wątek, to cierpienie z Jezusem i cierpienie dla Niego. Każdego z nas dotyka ona w życiu. Możemy doznawać go o tym, którym właśnie czynimy dobrze, jako niewdzięczność. Możemy doznawać tego cierpienia od całego otoczenia, jako niedorozumienie, odrzucenie, brak szacunku, brak jakiegoś oparcia w innych, bycie ranionym, wyśmiewanym, odtrącanym. I to samo cierpienie jest obecne w Eucharystii. Jezus to wszystko przeszedł w czasie swojej męki i to uobecnia na ołtarzu. Jego dusza też była nakarmiona właśnie tymi wszystkimi cierpieniami. Ale też cierpienie może wynikać właśnie z naszej ludzkiej kondycji. To może być cierpienie naszego ciała, naszej psychiki, wszystkie dolegliwości, choroby, każda niepełnosprawność, każde kalectwo. To wszystko, co nas ogranicza jakoś w życiu, a co często jest naszą codziennością też. Jezus na krzyżu i na ołtarzu wziął to wszystkie cierpienie na siebie i nadał im sens, sens zbawczy. I tym cierpieniem także razem z nim możemy odprawiać naszą mszę świętą w codzienności. Nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy to cierpienie jest tak wielkie, że nie pozwala nam na jakąś czynną służbę naszym bliskim, ludziom innym. Na zakończenie chciałabym podzielić się tekstem, który mnie bardzo porusza, którego autorką jest Chiara Lubi, założycielka ruchu Focolare, właśnie na ten temat, ofiarowania swojego cierpienia Bogu. Ten tekst nosi tytuł Jego msza, nasza msza. Jeżeli cierpisz i twoje cierpienie jest tak głębokie, że przeszkadza ci w jakimkolwiek działaniu, przypomnij sobie mszę. We mszy Jezus dziś tak jak wtedy nie pracuje, nie naucza. Jezus poświęca siebie z miłości. W życiu można tyle zrobić, powiedzieć tyle słów, lecz głos cierpienia, choć niemy i innym nieznany, głos cierpienia ofiarowanego z miłości jest najpotężniejszym słowem, takim, które przebija niebiosa. Jeśli cierpisz, zanurz swoje cierpienie w Jego. Odprawiaj twoją mszę. A jeśli świat cię nie rozumie, nie trać pokoju. Wystarczy, że cię rozumie Jezus, Maryja i święci. Żyj z nimi. I pozwól płynąć twojej krwi dla dobra ludzkości. Tak jak on. Msza. Zbyt wielka, by ją zrozumieć. Jego msza, nasza msza. Amen.